Czy twoje serce pałało, kiedy słuchałeś dziejów apostolskich, listu Piotra albo dzisiejszą Ewangelię? Twoje serce pałało? Nie pałało. Jej pałało. Prowokuję tym pytaniem, bo dzisiaj musimy zastanowić się, jaką rolę odgrywa Biblia w naszej wierze. Pismo Święte, albo jeszcze lepiej Słowo Boże, bo to nie to samo. Biblia jest pewnym fenomenem kulturowym. To nawet nie jest jedna księga. To jest księgozbiór. Biblos po grecku to byłaby księga. A Biblia to jest liczba mnoga. Zbiór ksiąg. 72 księgi. Powstawała 1000 lat. Mniej więcej od IX wieku przed Chrystusem do końca I wieku po Chrystusie. Żadna inna księga nie powstawała tak długo. Dlatego niesie na sobie wiele kontekstów kulturowych i ma wielu ludzkich autorów. Autorem, który inspirował każdego z tych ludzkich autorów, był Duch Święty. Dlatego Kościół rozeznawał księgi natchnione i księgi, które nie były natchnione, apokryfy. No i kiedy powstał już kanon Biblii, Kościół uznał, że to jest pełnia objawienia i że już żadna nowa księga nie zostanie objawiona. Ale po co Pan Bóg daje nam Słowo? Słowo jest zawsze Bożym komentarzem do historii, do tego, co się dzieje. Bo istnieje tylko jeden prawdziwy sens tego, co się wydarza. Czyli sens, który wszystkiemu nadał Bóg. Jeśli nie odkrywamy tego sensu, gubimy się w domysłach. Zaczynamy się zastanawiać, o co chodzi. Szukamy porad, pytamy innych o zdanie, odwołujemy się do czyjejś opinii. Wszystko na nic. Mamy odkryć sens, jaki Bóg zakodował w wydarzeniach naszej historii. To jest kwintesencja wiary. Wierzyć to właśnie odkrywać sens, jaki Bóg nadał wszystkiemu. I żeby to było możliwe, Bóg zostawił nam swój komentarz. I obowiązkiem chrześcijanina jest znać tę księgę. Jak jej nie znasz, to zaniedbujesz bardzo ważny obowiązek wobec samego siebie. I skazujesz się na domysły, na ludzkie interpretacje. Tu jakiś ksiądz w internecie, tu jakiś celebryta, tu jakieś prywatne objawienia, tu koleżanka, tu twoje objawienia. I możesz się pogubić. Dlatego mamy boski komentarz. Kiedy Biblia staje się dla nas otwarta? Kiedy mamy dokładnie tego samego ducha, który natchnął to słowo. Na przykład, jeśli ktoś czyta Biblię w stanie grzechu ciężkiego, to albo nie zrozumie, albo nie przyjmie tego słowa, bo ma innego ducha. Ma innego ducha, który nie jest ojcem tego słowa. I dopóki ma tego innego ducha, będzie to słowo kwestionował, będzie je cedził, ocenzuruje je wewnętrznie, taki na prywatny użytek. Dlatego jest ważne, w jakim stanie ducha słuchamy albo czytamy Słowo Boże. To nie jest bez znaczenia. Również czy przychodzimy z wiarą, czy ze zwątpieniem w to słowo. Bo ten, który szuka wiary, Jezus mówi, kto szuka, znajduje, a kłaczącemu otworzą. Także otworzą tę księgę. Czyli musi pojawić się szczere pragnienie, czysta intencja. Chcę poznać, co Bóg ma do powiedzenia. Jeśli nie mam tej szczerości, jeśli nie jestem otwarty, nie usłyszę tego, co Bóg mówi. Dlatego wielu ludzi wychodzi ze mszy świętej i nawet nie pamięta, o czym było. Dlatego w sobotę trzeba pójść wcześniej spać, a nie dłużej siedzieć, żeby jutro być trzeźwym na mszy świętej. Skupionym. Poza świętymi wiecie, kto najlepiej słucha Słowa Bożego? Demon. I on tak uważnie słucha, abyś ty nie słyszał. Abym ja nie słyszał, ponieważ on doświadczył na sobie mocy Słowa Bożego. Biblia zaczęła powstawać w bardzo szczególnym kontekście kulturowym, mianowicie w Babilonii, na wygnaniu. Tam zaczęła powstawać Księga Powtórzonego Prawa, jako pierwszy fragment. To credo Izraela. Szema Izraela Adonai Etochenu Adonai Echad i fragment Księgi Ezechiela zaczęły powstawać w Babilonii. Kiedy Izraelici stracili dziedzictwo, czyli ziemię obiecaną, stracili swoje domy, stracili świątynię i poszli jak niewolnicy, prowadzenie jak bydło na postronku, poszli do Babilonii. Czyli zostali odarci ze wszystkiego. I kiedy wydawało się, że idą donikąd i że już nie będzie możliwy żaden powrót, Pan Bóg ich zaskoczył, ponieważ się tam wzbudził ten charyzmat pisarzy natchnionych, którzy zaczęli spisywać księgi i zaczęli żyć pociechą pism, tak mówi święty Paweł, pociechą pism. Bóg zaczął im tłumaczyć ich historię. O co chodzi w tym wygnaniu? Dlaczego się tam znaleźli? Co Bóg zamierzył? A więc Biblia zaczęła powstawać w miejscu, w którym po ludzku nie było środowiska wiary. A w każdym razie nie było tak silnego środowiska wiary, żeby powstawały księgi. I kiedy Cyrus w 538 roku podjął decyzję, która dawała im wolność i możliwość powrotu do ziemi obiecanej, tylko reszta Izraela chciała wracać, czyli ta mniejszość chciała wracać i wróciła. Wszyscy pozostali w Babilonii. urządzili się, zasymilowali, wyrzekli wiary ojców, przestali tęsknić za Jerozolimą. Babilon ich pochłonął. Babilon. I po wsze czasy Babilon jest symbolem bałwochwalstwa. Ale ta reszta wróciła. I Bóg związał się z tą resztą. Jest takie pojęcie reszty Izraela. Czy ci, którzy chcieli wrócić. Nie wiemy, ilu ich było, ale wystarczyło. Wystarczyło, że oni wrócili. I ta Biblia hebrajska pierwotnie zaczęła pęcznieć, powstawały nowe księgi. I tak zaczęła się rodzić ta biblioteka ksiąg świętych. A potem po zmartwychwstaniu przez ponad 20 lat Kościół nie ma żadnego pisma Nowego Testamentu. Ani Ewangelii, ani dziejów, ani listów, ani Apokalipsy. Wyobraźcie sobie, 20 lat nie ma Nowego Testamentu, a jest wiara. Pierwsze pismo Nowego Testamentu, list do Tesaloniczan, 56 rok, a więc 23 lata po zmartwychwstaniu. Pierwsza Ewangelia Marka, 58-9. Czyli możliwe jest, że będą fakty, będzie działanie Boga, będzie pewna historia, będzie pewne doświadczenie, chociaż nie ma księgi. I tak będzie do końca pierwszego stulecia. Opowiadam wam tę historię, żebyście zobaczyli, że Pan Bóg działa poprzez fakty i poprzez słowo. I nigdy nie daje faktów na przekór słowu, ani słowa na przekór faktom. Nigdy tak Bóg nie robi. Daje ci konkretne fakty i daje ci słowo, które ma te fakty wyjaśnić. I mamy to słowo usłyszeć. No i dzisiaj słyszymy jako pewien przykład. Słyszymy, jak Piotr w dzień Pięćdziesiątnicy głosi kerygmat i mówi o męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. To jest najważniejsze przesłanie Kościoła. Wszystko inne jest wtórne. Bez męki, śmierci i zmartwychwstania nic się nie zmienia w naszym życiu. Bo przychodzi śmierć i musimy się z nią spotkać. I albo jest jakieś wyjście, albo giniemy na zawsze w śmierci. I apostołowie są świadkami zmartwychwstania. Byli świadkami z daleka, świadkami jego ukrzyżowania, bo tylko jeden stał pod krzyżem, a inni z bezpiecznej odległości obserwowali. Ciekawe, że nie było ich pod krzyżem. Załamała się ich wiara. Ale potem są bliskimi świadkami zmartwychwstania. Tak jak bali się iść pod krzyż, tak pokonali lęk i poszli do grobu. I to jest to zwycięstwo. Że niezależnie jakie będą konsekwencje, a konsekwencje bardzo szybko się pojawią, bo pierwszy z nich, Jakub, biskup Jerozolimy, zostanie ścięty mieczem i zrzucony z narożnika świątyni w przepaść. Niezależnie jakie będą konsekwencje, oni gotowi są to ogłosić. Czyli robią coś, do czego wcześniej nie byli zdolni. I na tym też polega wiara, że Pan Bóg uzdalnia mnie do tego, do czego sam z siebie nie jestem zdolny, co mnie obiektywnie przerasta. Czyli doświadczam niemożliwego. To jest wiara. Doświadczyć niemożliwego. Kiedy wszyscy wokół mówią, nie, to się nie da, to już koniec, daj spokój. Doświadczyć niemożliwego. I to jest ich mocą, której nikt nie może się oprzeć, bo nikt nie ma tego doświadczenia. Oni je mają. Dlatego mogą pokonywać swoje lęki. Mogą wyjść z ukrycia. Już nie muszą się zamykać. Ponieważ widzą, że Jezus jest żywy i ukazuje im się w różnych miejscach. Dzisiaj idących do Emaus. Kiedy Jezus im objaśnia Pisma, oni są smutni i nieskorzy do wiary. No i być może ktoś tutaj sobie tak siedzi teraz, jest smutny i nieskory do wiary. I Jezus może pokazać moc. Może nas wydobyć z tego smutku i z tego wątpienia. Tak jak to zrobił z tamtymi uczniami. Wszystko dzieje się w drodze. Ta droga jest tutaj ważnym motywem, ponieważ wiara jest czymś dynamicznym. Wiara każdego dnia się zmienia. Dojrzewa, słabnie, przeżywa kryzysy, oczyszcza się. Nigdy nie jest taka jak wczoraj. Nigdy nie jest konstans. Ona ciągle się rodzi. To jest wiara Kościoła jako wspólnoty, czy wiara każdego z nas, nigdy nie jest taka sama. A jeżeli jest taka sama jak dawniej, to trzeba się zastanowić, a dlaczego jest taka sama? Dlaczego się nie zmienia? Powinna się zmieniać. Zmarły arcybiskup Pylak zawsze mówi do nas księży, zawsze można lepiej. Zawsze można lepiej wierzyć, lepiej spowiadać, lepiej się modlić, lepiej służyć wiernym. Zawsze można lepiej. To nam powtarzał wielokrotnie. Bo faktycznie zawsze można lepiej. Zawsze można być lepszą żoną niż się jest. Lepszą matką niż się jest, lepszym księdzem niż się jest. Zawsze. To oznacza pewien dynamizm, że wiara nie jest niczym statycznym. To nie jest tak, że to jest zakrzepła kiedyś lawa wulkaniczna i teraz to już jest kamień. Lepiej porównać wiarę do strumienia. I psalmy tak porównują, że człowiek jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a jego liście nie wienną. No, używając takiego porównania, woda w strumieniu i woda w akwarium, i tu woda, tylko nikt nie pije wody z akwarium. Chyba że ma kaca. Pijemy wodę ze źródła albo ze strumienia, bo to jest woda ożywiająca. I chrześcijanin zapuszcza korzenie tam, gdzie jest woda żywa. I jednym z takich miejsc jest Biblia. Zapuszcza korzenie. zakorzenia się w tej mądrości. W gruncie rzeczy ta księga wystarczy za wszystkie inne. Jak ktoś będzie znał Biblię, to nie potrzebuje już praktycznie żadnych modlitewników, żadnych katechizmów, żadnych komentarzy, nic nie potrzebuje. Popatrzcie, święci ojcowie, ojcowie pustyni, na przykład w Sketis, w Syrii, w Egipcie, wychodzili do pustelni i zabierali tylko jedną księgę, tę. Nie mieli różańca, nie mieli koronki, nie mieli drogi krzyżowej. Ja nie mówię, że to jest złe, broń Boże, to jest wspaniałe. Tylko zobaczcie, że im musiało wystarczyć to jedno. I wystarczyło. I jak się czyta apoftegmaty ojców pustyni, matek pustyni, bo takie też są, czyli świętobliwych kobiet, które były pustelnicami, tak jak Maria Egipcjanka na przykład, to zadziwia mądrość. Skąd oni to wszystko brali? A to właśnie było stąd, z tego źródła. Dlatego módl się o miłość do Słowa Bożego. Żebyś kochał Biblię. Żebyś każdego dnia miał kontakt ze Słowem żywym. Tu nie chodzi, że będziesz czytał sobie Biblię po jednym rozdziale. Tak możesz czytać powieść, pamiętniki, tomy wierszy, możesz sobie tak czytać. Biblii się tak nie czyta. Ja nigdy tak nie czytałem Biblii. Wierz mi, że nigdy nie przeczytałem Biblii in extenso, rozdział po rozdziale, od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Ale przeczytałem całą Biblię. I to nie raz. Ale dlaczego? Bo szukałem słowa na moje konkretne historie. I o dziwo, zawsze znajdowałem, że czasem nawet po rozmowie z kimś, po duchowej rozmowie, mówię, otworzymy słowo, zobaczymy, co Bóg powie na tę rozmowę. I zawsze odkrywam ze zdumieniem, że Bóg zawsze daje aktualne słowo. Nigdy nie zostawia w niepewności. Dlatego zachęcam was, żebyście mieli miłość do Słowa Bożego. I wtedy dacie się prowadzić tej mądrości. I nikt cię wtedy nie oszuka. Przyjdzie demon i będzie ci tłumaczył po swojemu, a ty powiesz, nie. Jest inaczej niż mówisz. Bóg mi mówi, że to jest inaczej. Oszukujesz mnie. I tak demaskuje się demona w swoim życiu, który przychodzi na przykład w głosie koleżanki z pracy i ci wsącza jakieś interpretacje. A ty mówisz, to wszystko są brednie. Znam lepszy komentarz, prawdziwy do mojego życia. Jest tutaj.